Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Temat, który dzisiaj zacznę, ponieważ nie boję się użyć tego słowa, że Duch Święty włożył mi ten temat na serce już od dłuższego czasu. Jest to temat rzeka, kochani, więc nie da się go opowiedzieć na jednej krótkiej usłudze. Chciałbym, abyśmy otworzyli Słowo Boże na pierwszej Księdze Królewskiej, ostatnia księga 22 i ostatnie wiersze 52-54. Pierwsza Królewska, 22 rozdział, 52-54. Achazjasz, syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w 17 roku panowania Jehoszafata, króla judzkiego, a panował nad Izraelem 2 lata. Czynił on to, co złe w oczach Pana i postępował tak, jak jego ojciec i jego matka i Jeroboam, syn Nebata, który przywiódł do grzechu Izraela. Służył on Baalowi i oddawał mu pokłon i pobudził do gniewu Pana, Boga Izraelskiego, jak to czynił jego ojciec Achab. I dalej, druga królewska od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza. Po śmierci Achaba odpadli Moabici od Izraela. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przeto posłów, dając im polecenie: idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tiszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich: czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Posłańcy zaś powrócili do niego, wtedy on rzekł do nich: dlaczego zawróciliście? A oni mu odpowiedzieli: pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: tak mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu, to też złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś zapytał ich, jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw was i powiedział do was te słowa. A oni odpowiedzieli mu: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: to Eliasz Tiszbita. I kochani, czytając dalej, ja dla skrócenia tego fragmentu nie będę czytał, król Achazjasz posyła 50 żołnierzy wraz z pięćdziesiątnikiem, dowódcą nad nimi, aby sprowadzić tego, który śmiał zwrócić uwagę, a więc proroka Eliasza Tiszbite, do króla Achazjasza, na dwór królewski. I wiemy z Pisma Świętego, że gdy ta pięćdziesiątka z dowódcą podchodzi pod górę, na której siedział Eliasz, mówią: zejdź spiesznie, ponieważ król ma takie żądanie. I zwracają się do niego: mężu Boży. Natomiast Eliasz mówi: jeżeli jestem mężem Bożym, to niech spadnie ogień z nieba i pochłonie was wszystkich. I kochani, dowiadujemy się, że był mężem Bożym. Dlaczego? Ponieważ spadł ogień z nieba i pochłonął ich wszystkich. Oczywiście król Achazjasz, syn Achaba, po raz kolejny posyła kolejną pięćdziesiątkę, nie zważając na życie swoich żołnierzy, na życie dowódcy, i dzieje się to samo. Spada ogień z nieba i pochłania ich wszystkich. I zamiast się ukorzyć przed Bogiem, po raz trzeci robi to samo. Wysyła kolejnego pięćdziesiątnika, już trzeciego, i pięćdziesiątkę żołnierzy, ale ten pięćdziesiątnik, wiedząc, co się stało z poprzednimi, zaczyna prosić Eliasza, mówiąc: Eliaszu, to nie są moje oczekiwania, to nie mój pomysł. Ja wykonuję rozkaz królewski, miej litość nad nami, ponieważ wiemy, co się stało. I wówczas anioł pański mówi do Eliasza Tyszbity, idź z nimi, a nic ci się nie stanie. Rzeczywiście Eliasz idzie do króla Achazjasza i tam przekazuje poselstwo bezpośrednio królowi. I tak mówi w 16 wierszu, czytamy. I rzekł do niego, tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I umarł zgodnie ze słowem Pana wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram. W drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna. Bracia i siostry, przypadek, może chwila nieuwagi. Król izraelski, Achazjasz, tak nieszczęśliwy, gdyż opiera się o poręcz na dachu, że spada ze swojego dachu, ze swojego balkonu. Strasznie się potłukł, zachorował i posyła poradę do kogo? Do Boga Ekronu, Belzebuba. Bracia i siostry, Ekron to jest miasto filistyńskie. Filistyni tak funkcjonowali, że były to państwa, miasta, księstwa, książęta. Filistyńscy żyli w pewnej konglomeracji. Gdy wyruszali na wojnę, zwoływali siebie i z takich znaczących miast to właśnie był Ekron. Było Gat filistyńskie, skąd pochodził znany siłacz Goliat. Był Aszdod, Aszkalon i inne większe miasta. I kochani, ten król izraelski posyła poradę, co ma czynić i czy zapytaniem, czy wyzdrowieje z tej choroby do Boga Ekronu, Belzebuba. Belzebub to była taka nazwa prześmiewcza, której używali Hebrajczycy, nazywając go królem much, Bogiem much. I kochani, w tej sytuacji Bóg interweniuje i posyła Eliasza z zapytaniem, posyła słowo, czy nie ma Boga w Izraelu, że zwróciłeś się do Belzebuba, Boga Ekronu. Wiemy z Biblii, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Natomiast król izraelski powinien to wiedzieć, że w każdej sprawie powinien zwracać się do jedynego wszechmogącego Boga, Boga Izraela. Kochani, oczywiście z lekceważu to, jak jego ojciec Achab, takie miał wzorce rodzinne i posłał zapytać się bałwana bożka. Przypłacił to śmiercią. Bóg powiedział wprost, za to, że posłałeś poradę do Belzebuba, księcia Ekronu, umrzesz. Panował zaledwie 2 lata w Izraelu, a przecież mógł naprawdę dożyć jako król sędziwej starości, służąc Bogu. Wybrał inną drogę. Bracia i siostry, o czym chcę dzisiaj mówić? Do kogo się zwracamy w sytuacjach, kiedy nurtują nas różne sprawy codzienne, kiedy mamy problem, kiedy mamy zapytanie o przyszłość, o to, co mamy robić, co mamy czynić? Do kogo się zwracamy? Pismo Święte wskazuje wyraźnie, że powinniśmy się zwracać do tego, który mówi, czy nie ma Boga w Izraelu, czy nie ma Boga w ludzie Bożym. Jedynym źródłem wiedzy i odpowiedzi jest nasz Bóg, Ojciec Wszechmogący. Bracia i siostry, powiedziałem szeroki bardzo temat. Natomiast mianowicie chcę mówić dzisiaj o zagrożeniach związanych z okultyzmem. Tych zagrożeń jest bardzo wiele, dlatego powiedziałem temat rzeka i dzisiaj tylko zasięgnę, liznę dosłownie tematu. Właściwie 2 takich zagrożeń, o których chcę mówić, a potem, jeśli Bóg pozwoli, będziemy dalej kontynuować aż do wyczerpania. Bracia i siostry, okultyzm, słowo okuleo to znaczy wiedza tajemna, wiedza zakryta. Dzisiaj nie używa się już tak często słowa okultyzm, mianowicie chyba tylko w gremiach chrześcijańskich jeszcze ono funkcjonuje, zostało zastąpione słowem, które brzmi tak bardziej przyjaźnie, mianowicie słowem ezoteryka. Brzmi to niemal jak dziedzina naukowa, prawda? Fizyka, matematyka, ezoteryka. A pod pojęciem ezoteryka kryją się właśnie wszystkie te, to wszystko, co jest związane z okultyzmem. Ale ezoteryka oczywiście brzmi bardzo przyjaźnie. Chciałbym zacząć w tym temacie od radiestezji. Co to jest? Mianowicie, najogólniej mówiąc, posługiwanie się różdżką i posługiwanie się wahadłem, kochani. W jakich tematach, w jakich dziedzinach, zaraz do tego dojdę. Dlaczego akurat zacząłem od tych dziedzin okultystycznych? To oczywiście podkreślam. Właśnie dlatego, że podkreślam to, że są to dziedziny okultystyczne. Posługiwanie się różdżką i wahadłem, co nie jest do końca, może inaczej. Nie każdy z wierzących ma do tego przekonanie, że jest to okultyzm. I działa to na zasadzie sił, mocy, ciemności. Skąd taka moja pewność, że tak jest, kochani? Mam tą pewność na podstawie tej, że spotkałem się z tego typu ludźmi, mających takie zdolności medialne i wiem to po prostu od nich. Więc nie są to moje poglądy, nie są to moje przypuszczenia. Oczywiście przykład. Jeśli chodzi o różdżkarstwo, w 2004 roku przeprowadziliśmy się z żoną do miejscowości Święte, na leśniczówkę i tam była woda, która była wodą taką, wiecie, no niezdatną do picia praktycznie, bo musiały być stosowane filtry, żeby ją odżelaziać. Moja żona tylko ciągle latała i myła sanitariaty, ponieważ wystarczył dzień, aby zaraz robiły się żółte, tak samo woda kapiąca z kranu. Badania okazały, że ma bardzo dużo żelaza, wielokrotnie przekroczone normy, i manganu. Nie nadaje się do picia. I kochani, moja firma nadleśnictwo postanowiło, że wybiją, bo u nas się studnie bije, w górach się powiedzmy kopie, nam nową studnię, że będziemy mieli nową wodę, poszukają nowej wody. I pamiętam, pewnego razu siedzę w swoim biurze, słyszę jakieś zamieszanie na podwórku, wychodzę z biura, patrzę, idzie jakiś gość. W ręku trzyma metalowe pręty i nagle zatrzymał się takim dziarskim krokiem, te pręty się zbiegły i mówi, tu jest woda. Ja podszedłem do niego, zapytałem się, kim jest i dlaczego tutaj z tymi różdżkami po moim podwórku biega. No powiedział, dostał takie zlecenie od nadleśnictwa. A ja mówię, to, że w tym miejscu jest woda, mówię, to Ameryki pan nie odkrył, bo stoi pan nad pokrywą studni, nie? Więc, no, jest tutaj woda, nie? To była taka betonowa pokrywa w kształcie dwóch półkul, zakryta po prostu studnia. Była tam studnia głębinowa, na której woda była na 5-6 metrach, nie? Mówi, tu jest woda. Mówi, no dobrze. I zacząłem z nim dyskusję. Właśnie z ciekawości, bo niech mi pan powie, na jakiej to zasadzie działa, że idzie pan z tymi różdżkami, one mają różny kształt, różną formę, najczęściej jest to litera L, metalowe pręty i za ten krótszy koniec trzymają. Że idzie pan z tymi prętami i tam, gdzie jest woda, te końcówki się zbiegają, nie? Ja mówię, czy to ma coś wspólnego z fizyką? Czy to ma coś wspólnego z magnetyzmem Ziemi albo na przykład z promieniowaniem żył wodnych w Ziemi? A on mi tak rozbrajająco powiedział wprost, mówi, nie, to nie ma nic wspólnego. Więc zadaję mu kolejne pytania, to niech mi pan powie, to dlaczego to działa? Czy ja mógłbym wziąć te pręty i stałoby się to samo nad tym źródłem wody, czy nie? A on mówi, nie. A ja mówię, a dlaczego? On mówi, bo ja mam to coś w sobie, czego pan nie ma. I wiecie, pomyślałem sobie, ja jako człowiek nowonarodzony, to ja wiem, co ja mam w sobie. Że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, jak i wasze bracia i siostry. Zacząłem myśleć, a co ty masz w sobie? Kochani, i tak po nitce do kłębka zadaję mu pytania. Mówię, to niech mi pan powie, na jakiej to zasadzie działa. I zapytałem wprost, czy jest to okultyzm? On mi tak rozbrajająco szczerze odpowiedział, jakby to było naturalne. Mówi, tak, to jest okultyzm. To było takie oczywiste. Nawet taki trochę zdziwiony, że ja gdzieś może jestem w tym temacie obeznany. Ja mówię, to niech mi pan teraz powie. Skoro ja tego w sobie nie mam, pan to ma, to jak pan doszedł do tego rodzaju umiejętności, że pan ma to w sobie? Że idąc nad źródłem wody, ta różdżka się schodzi. A on mi powiedział, wie pan, to zostało mi przekazane i te zdolności otrzymałem od pewnego starego studniarza z Gubina. I wiecie, i dalej już po prostu w temat nie wnikałem. Okazuje się, że te zdolności medialne mogą być przekazywane, mówiąc wprost, bracia i siostry, to, co on miał w sobie, to był duch nieczysty. I aby te umiejętności posiąść, sprzedał po prostu duszę diabłu. Jak się to odbywało? Ja oczywiście w to nie wnikałem, ale mówię do niego, ale wie pan, co pan zrobił? A on mówi, panie, jeżeli ja biję studnię, to mi ludzie płacą za znalezienie wody. A bywało dotychczas tak, że ja biłem studnię na 20 metrów, wody nie było. Ja muszę zapłacić swoim robotnikom. Same straty. Biję w innym miejscu, wody nie ma. Muszę zapłacić robotnikom. Mówię, tak bym poszedł z torbami. Mówię, za którymś tam razem udawało mi się znaleźć wodę albo nie było jej wcale. I powiem wam, że od tego spotkania z tym studniarzem starym, tej inicjacji, nazwijmy to tych umiejętności, on trafia bezbłędnie. Wiecie, gdy się czyta różne publikacje, to ludzie mówią, czy naukowcy, że jest to jakaś tam sugestia, że te różdżki się schodzą i tak dalej, że jest to jakaś tam kombinatoryka. Kochani, wiem to od tego źródła. I wiem, że trafia zawsze. Przykład, w zeszłym roku w grudniu również pojawił się w naszej okolicy ten sam człowiek, ponieważ jak niektórzy z was byli tam u mnie na leśniczówce, jest tam całe zaplecze turystyczne, jest miejsce na ognisko, są toalety i zrobiłem taki projekt, żeby po prostu zrobić taką pompę głębinową, pompowaną ręcznie, tak zwaną abisynkę, żeby po posiłku czy tam po skorzystaniu z toalety ludzie sobie mogli ręce umyć, nie? No ale trzeba tę wodę znaleźć. I któregoś razu wracam na leśniczówkę, patrzę, dwa kołki wbite koło ogniska. Pytam się w nadleśnictwie, mówią, w tych dwóch miejscach ten pan znalazł wodę za pomocą różdżki. Mam tylko wybrać, w którym miejscu kopać, które miejsce będzie bardziej przydatne, bliżej powiedzmy ogniska. I rzeczywiście bili tam studnie i na głębokości chyba 9 metrów znaleźli wodę. On zresztą sam to robi, bo się tym zajmuje. A więc trafił w dziesiątkę, tak? Jak to, kochani, działa? To działa tak. Człowiek, którego ciele zamieszkuje duch nieczysty, który, mówiąc kolokwialnie, sprzedał duszę diabłu, idzie z tymi różdżkami i on nie widzi niczego oprócz czubków swoich butów i ziemi, prawda? Natomiast duch, który mieszka w nim, duch nieczysty, duch czarów, duch wróżbiarstwa, dla niego materia nie jest przeszkodą, prawda? On przenika, on widzi, co jest głębiej. I gdy ten człowiek nadchodzi z tymi różdżkami nad żyłę wodną, po prostu ten duch sprawia, że zamyka mu te końcówki różdżki. I w tym miejscu jest woda. I bracia i siostry, tak jak go pytałem, trafia na każdą żyłę wodną. Do tego służy im też pomocne jest wahadełko, które na przykład określa głębokość wody, trafiają bezbłędnie. Na jakiej głębokości są pokłady wody? Określa szerokość żyły wodnej. Są to zdolności medialne, kochani. Czy tym powinni się zajmować ludzie wierzący? Kochani, wiem z autopsji, że coraz więcej ludzi, w tym wierzących, buduje domy na przykład. I wiem, że ludzie, w tym wierzący, korzystają z usług tych ludzi. Prawda? Nie widząc nic złego, nie widząc żadnego zagrożenia w tym, że przychodzi jakiś obdarowany człowiek z różdżką i po prostu znajduje im wodę. Ba, są zadowoleni, prawda? Bo nie trzeba kopać, nie trzeba szukać, nie trzeba przewracać tej ziemi, tu tam bić, tylko bezbłędnie wskazuje miejsce, tutaj jest woda. Bracia i siostry, jest taki przykład. W Biblii również, zanim przejdę do takich przykładów z życia, pamiętacie miasto Jerycho? Miasto, które przed zniszczeniem było obłożone klątwą przez Boga. Miało tam być zniszczone wszystko, całe miasto, wszyscy ludzie, cały dobytek, całe mienie, ale znalazł się pewien człowiek o imieniu Achan, który zachował sobie pewne rzeczy i zakopał w swoim namiocie. I wśród tych rzeczy była sztaba złota, chociaż niektóry przykład podaje, że złoty pręt oraz płaszcz babiloński. Ten płaszcz babiloński służył właśnie magom babilońskim do czarów, do czarowania. I on to zachował w swoim namiocie, zakopał i poniósł straszne konsekwencje, ponieważ on i cała jego rodzina została ukamienowana. Kochani, w Księdze Jozuego czytamy Jozue, 6 rozdział, 26 werset, że Bóg mówi do Jozuego, który każe złożyć ludowi taką przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. I wiecie, mimo tego ostrzeżenia znalazł się taki człowiek. I czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, w wierszach 33-34. Achab kazał też sporządzić Aszerę, czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy i jego poprzednicy. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho, na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy. Według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. I bracia i siostry, wiemy, że w tym mieście była woda i woda była niezdatna do picia. Czytamy o tym w księdze właśnie II Królewskiej, w drugim rozdziale, w wierszach 18-22. Posłuchajcie. Wtedy w Jerychu rzekł do nich, czy nie mówiłem wam, nie chodźcie. Rzekli więc obywatele tego miasta, obywatele miasta Jerycha do Elizeusza, oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna, bo była pod przekleństwem. A on rzekł do nich, przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej dotąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Kochani, Elizeusz mówi, przynieście mi nową misę. Dlaczego nową misę? Wiecie, Elizeusz musiał mieć tą pewność, że w tym mieście, będącym pod przekleństwem, w tym mieście, które ponosiło już karę, że było taką ostoją i źródłem wszelkich wróżb, czarów, że ta misa nie była używana do żadnych innych celów, w tym do celów okultystycznych, do celów bałwochwalczych. do celów ofiarniczych, bożkom. Więc mówi, przynieście mi nową misę, nowiutką, nieużywaną. I wtedy nasypał soli do tej misy, wsypał to do źródła wód i woda została uzdrowiona. I powtarza słowa, które mu Bóg posyła, tak mówi Pan. Odtąd ta woda jest uzdrowiona. Nie wyjdzie z niej śmierć, nie wyjdzie z niej poronienie. To jest, kochani, źródło, do którego się zawsze powinniśmy zwracać. Dlatego przy kopaniu na przykład studni, przy biciu studni, nie zwracajmy się do różdżkarzy. Dlaczego powiedziałem wam? Ale zwracajmy się, kochani, do Boga. Wiecie, czasami idziemy na łatwiznę. Albo szybko, bo pewnie, bo ma takie zdolności. Ale powiem wam jako świadectwo. Ja znam świadectwa z Ugandy, z Etiopii, kiedy to bracia chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej jechali tam z misją kopania studni, ponieważ nie było tam wody. I wiecie, jak to robili? Nikt tam nie używał ani różdżki, ani wahadełka. Stanęli po prostu i zaczęli się modlić. I Duch Święty wskazywał im miejsce, gdzie mają kopać. Czasem to były miejsca, gdzie według ludzkiej logiki wydawało się, no, bez sensu. Kopali i wytrysnęła woda. Czy nie ma Boga w Izraelu? Jest Bóg. Czy nie ma Boga w ludzie Bożym? Może czasem trzeba poczekać na Bożą odpowiedź, na Boże wskazanie. Poczekajmy cierpliwie. Bo, kochani, konsekwencje są straszne. To się wydaje rzecz niewinna. Powiem wam, że nie tylko wiem, że ludzie wierzący korzystają z usług tych ludzi, ale powiem wam, że niektórzy z nich nawet się tym parają. Dlatego ja zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście to są ludzie jeszcze wierzący, kochani. I z jakiego, i z usług jakiego ducha, jakiego medium korzystają. Ja wiem z jakiego. Bo usłyszałem to z ust człowieka, który to robi, który to czyni. Który sprzedał duszę diabłu. Czy nie ma Boga w Izraelu? Czy Achazjasz musiał umrzeć? Gdyby się ukorzył, zawołał do Boga, Bóg by go wysłuchał. Bo jest miłosierny, łaskawy, hojny w odpuszczaniu. Mamy takich przykładów wiele w Biblii. Podobnych grzeszników, jak chociażby król ludzki Manasses, prawda? Który czynił rzeczy okropne. Zajmował się gusłami, czarami. Ale gdy okoliczności życia, które sprawił Bóg, zmusiły go do wołania do Boga, Bóg go wysłuchał. Ale przedtem czytamy, że bardzo się ukorzył. Bardzo się ukorzył. Więc, kochani, czy nie ma Boga w Izraelu? O cokolwiek pytamy, nie zasięgamy rady. Tylko problem jest w tym, że diabeł przychodzi tak jakby w ukryciu, prawda? Że rzeczy, które są, no, jednoznacznie pochodzą od sił ciemności, próbuje ubrać w jakieś ubranie przyzwoitości. A to w nazewnictwo, jak wam wspomniałem. Nie mówi się czary, magia, mówi się ezoteryka, tak ładnie brzmi. I czasem ludzie nie wnikają, co się kryje pod tym płaszczem. No ładnie brzmi jakoś tak naukowo, prawda? Radiestezja, jakże modna. Jakże modna radiestezja, różdżkarstwo. To nie są tylko różdżki, kochani, metalowe. Bo różdżkarstwo jest znane od tysiącleci. W Chinach, nie wiem, czy Chiny były prekursorem, ale w Chinach również tym się zajmowano. I, kochani, czasem są to różdżki drewniane. Jest to albo kij, witka wierzbowa, albo jest to leszczynowy kij, albo z drzew owocowych, jak z wiśni, który się łatwo wygina. I to również działa, kiedy różdżkarz idzie z tymi kijami i nad źródłem wody nagle coś te końcówki ciągnie do dołu. Magnetyzm ziemi? Drewna by nie ciągnął. Promieniowanie? Drewna by nie ciągnęło. Bracia i siostry, wiadomo, jakie siły za tym stoją. Słowo Boże ostrzega nas przed jakimikolwiek praktykami związanymi z okultyzmem. Ostrzega nas. I to począwszy od ksiąg mojżeszowych, trzecia Mojżeszowa 19:26. Nie będziecie jedli niczego z krwią, nie będziecie wróżyć ani czarować. Trzecia Mojżeszowa 19:31. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. O czym mówi Bóg? Nie pytajcie, nie wypytujcie ich, nie korzystajcie z ich usług, bo staniecie się nieczystymi. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Bóg mówi wprost, nie pytajcie, ja wam odpowiem. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, 9-14. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swojego syna przez, czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim. Gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów. A na to Pan tobie nie pozwolił. Izajasz mówi 8:19. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepczą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma radzić się swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? To są oczywiście umarli duchowo. A Ozeasz mówi, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. I dalej, 4:12 w Ozeasza czytamy, mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię. Odniesienie do różdżkarstwa. Gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Oczywiście chodzi o cudzołóstwo duchowe, prawda? Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznie. Czy nie ma Boga w Izraelu? Kochani, dla nas, ludzi wierzących, jest jedno źródło wiedzy, jedno źródło poznania, jedno źródło informacji i jedno źródło odpowiedzi. Bóg Wszechmogący, jedyny żywy, Jezus Chrystus, Pan nasz i Zbawiciel. Wszelką troskę, którą mamy w tych codziennych sprawach również i w takich doczesnych, jak poszukiwanie wody, złóżmy na Niego, bo On ma od nas staranie. Nie odmówi, ponieważ kto może wiedzieć lepiej, jak nie Stwórca, że nic tak do życia nam nie jest potrzebne, prawda, tego fizycznego życia, jak woda. Kochani, muszę wam jeszcze nadmienić, że w naszym kraju zawód wróżki jest legalny. Zawód wróżki jest zawodem jak każdy inny zawód w tym kraju. I tak na przykład Ministerstwo Pracy przygotowało oficjalną klasyfikację zawodów. Na liście tej znalazły się takie profesje jak wróżbita, radiesteta, astrolog, bioenergoterapeuta. Klasyfikacja zawodów i specjalności urzędów pracy nie tylko systematyzuje zawody, ale także bardzo precyzyjnie określa, co trzeba robić, aby je wykonywać. I tak na przykład niektóre z nich. Kabała i chiromancja. Co zatem można przeczytać w tym dokumencie? Na przykład wróżbita świadomie wykorzystuje wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych. Dokonuje wglądów w przeszłe i w przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję różnych form wróżenia. Takich jak karty, zwłaszcza tarot, kabała i cing, zgodnie ze starochińską księgą przemian, chiromancja, czyli wróżenie z ręki, Katoptromancja i krystalomancja, przepowiadanie przyszłości za pomocą zwierciadła lub kryształu. To zadań astrologa, natomiast, mówi ten dokument Ministerstwa Pracy, natomiast należy między innymi udzielanie porad dotyczących konkretnych zagadnień, takich jak stan zdrowia, wybór partnera w miłości i małżeństwie, bądź w interesach, korzystny moment na zawarcie transakcji, wykorzystanie uzdolnień lub możliwości zawodowych. Bioenergoterapeuta. Z kolei rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je, przywracając swobodę przepływu bioenergii w organizmie, oczyszcza bioenergetycznie oraz zasila strefy bioenergetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronności organizmu. Jaki cudowny specjalista. On zasila. Informacje zawarte na liście zawodów przygotowanej przez resort pracy wykorzystywane są m.in. przez ZUS i urzędy pracy. Są podstawą do zatrudnienia, w oparciu o nią kwalifikuje się ludzi jako bezrobotnych, przyznaje na przykład prawo do zasiłku. Jeśli wróżka straci pracę, ma prawo do zasiłku. A jeśli regularnie płaci składki ZUS, to gdy osiąga wiek emerytalny, wróżka przechodzi na emeryturę i państwo płaci jej emeryturę. Zdaniem naukowców ta klasyfikacja to absurd. List otwarty w obronie rozumu przeciwnicy skierowali do ministra pracy. Uważamy za skandaliczne umieszczenie na tej liście szeregu profesji nie mających nic wspólnego z cywilizacją XXI wieku, a już na pewno z oficjalnie głoszoną przez rząd RP ideą tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, czytamy w petycji, którą podpisało już kilkuset naukowców. Ale kochani, my na to patrzymy zupełnie z innego punktu widzenia. My rozumiemy, że tak jest, prawda? Bo Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych, w końcu tych czasów, ujawni się Antychryst, przeciwnik wszystkiego, co się nazywa boskim, który będzie się wynosił ponad Boga, który będzie oczekiwał czci i chwały. Chociaż ciekawą rzecz mówi na przykład apostoł Jan w pierwszym liście swoim, mówi, że wielu antychrystów już wyszło na ten świat. A w Tesaloniczan Paweł mówi, że tajemna moc nieprawości już działa. Także kochani, ten duch jest już na świecie od dawna. Duch antychrysta. I antychryst przygotowuje sobie miejsce na swoje przyjście, zanim się objawi ten człowiek niegodziwości. I widać to właśnie poprzez wzmożoną eskalację zainteresowań okultyzmem. Wiecie, nigdy nie było tak, żeby ludzie aż tak bardzo interesowali się, jak oni to mówią, ezoteryką. Wiecie, dzisiaj w dobie komputerów to nie jest problem. Wróżki się reklamują na przykład. Możesz sobie z nią porozmawiać na Skype'ie przy użyciu komputera anonimowo. Nie musisz do niej chodzić, ujawniać się, dostaniesz szybką odpowiedź. Życie jest dzisiaj bardzo szybkie, ludzie też oczekują szybkich odpowiedzi, prawda, co do przyszłości. Ale Bóg ostrzega, nie będziesz ich zapytywać. Nie wypytujcie ich, nie pytajcie się ich, bo staniecie się nieczystymi. Tylko że nieraz bywa tak, że nie wiemy, że pod to, o co chcemy się zapytać, pod tym jest ukryty okultyzm. Choćby jeśli chodzi o radiestezję, o różdżkarstwo, o używanie wahadła. Oczywiście dzisiaj tylko ten temat liznę, kochani, bo wahadła się używa do różnych celów. Do wykrywania żył wodnych, gdzie łóżko w domu bywa przestawiane z miejsca na miejsce, ponieważ są jakieś tam żyły wodne, szkodliwe promieniowanie i tak dalej. Szarlatan przychodzi, okultysta z wahadełkiem i wskazuje ci miejsce, gdzie masz spać, albo gdzie twoje dziecko ma nie spać, prawda? To jest okultyzm. My się takich rzeczy nie imamy, ani nie pytamy się tego typu ludzi. Dalsze siostry, wspomniałem, że wróżka jest zawodem, bo słuchajcie, co jeszcze mówi, króciutko, że będę kończył, Ministerstwo Pracy na temat zawodu wróżki. Nie wykluczamy wróżki z listy zawodów, jest zawód naukowca, jest i wróżki. Odnosząc się do listu naukowców, o których przed chwilą powiedziałem, w którym protestują przeciwko umieszczeniu na liście takich profesji jak astrolog, wróżbita czy bioenergoterapeuta. List otwarty jest reakcją na opublikowanie przez Urząd Pracy, instytucję podległą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej dokumentu Klasyfikacja zawodów i specjalności, w którym obok takich profesji jak architekt, adwokat, matematyk czy urzędnik pojawiają się astrolog, wróżbita, bioenergoterapeuta, refleksolog czy radiesteta. Kochani, jest rozporządzenie z 2004 roku, które mówi, że o zawodzie wróżki i zawód wróżki był zawsze na tej liście, się znajdował, powiedziała pani Diaby. Jak wyjaśniał, wpisanie danego zawodu na listę mogą wnioskować m.in. stowarzyszenia zawodowe, a więc jest to lista otwarta, urzędy, a nawet osoby prywatne. Zgłoszenie weryfikuje Departament Rynku Pracy i na ogół rozpatruje pozytywnie. Oczywiście są zawody, których nie można wpisać na listę, nielegalne, takie jak mafiozo czy stręczyciel. Ale nie ma powodu, by spychać wróżki do podziemia, podkreśliła. A więc są zawody nielegalne, jak mafiozo, stręczyciel, ale wróżka jest legalna i nie ma powodu, żeby ją z tej listy usuwać. Kochani, żyjemy w takiej właśnie rzeczywistości. Kończąc już na temat przede wszystkim radiestezji, chciałbym wam polecić pewną pozycję. Ona chyba była kiedyś u nas w księgarni, a jeśli nie, to można ją jeszcze zamówić. Jest to książka doktora medycyny, ale medycyny konwencjonalnej, człowieka wierzącego, Szwajcara o nazwisku Samuel Pfeiffer. Kochani, tytuł tej książki: Czy zdrowie za wszelką cenę? Medycyna alternatywna, a wiara chrześcijańska. Przeczytam wam jeszcze na koniec, a propos radiestezji, wróżczkarstwa, pewne myśli, które tutaj ten wierzący doktor, autor zawarł. Wrażliwość na różdżkę jest według doświadczonego duszpasterza doktora Kocha również zdolnością medialną, sąsiadującą najczęściej z innymi grzechami czarów. Jaki więc można zdobyć taką wrażliwość na różdżkę? To, o czym mówiłem. Doktor Koch twierdzi, do posługiwania się różdżką lub wyczuwania przy pomocy wahadła rzeczy ukrytych można uzyskać w trojaki sposób. I słuchajcie uważnie. Pierwsze, przez dziedziczenie po przodkach. Drugie, przez przekazanie ze strony silnego okultysty, to o czym wam wspomniałem, o tym człowieku, on w ten sposób to nabył. I trzecie, przez eksperymentowanie magicznymi formułkami publikowanymi w książkach okultystycznych. Tak więc na przykład również leczenie przez magnetyzera może prowadzić do medialności, jak opisuje to były pastor luterański, a późniejszy okultysta Bolte. Bo czasem i tak bywa i w tą stronę. Zaczął używać wahadła według wskazówek z gazety i wahadło w jego ręku działało. Należałem więc chyba do tak zwanych nadwrażliwych, którzy mają w sobie dostatecznie dużo prądu od siły emanującej z istot żywych, demonów. Dopiero później wpadłem na to, że wcale nie miałem tego od urodzenia, ale tuż przedtem ciężko zachorowałem i przez leczenie się u wówczas bardzo znanego magnetyzera stałem się bezsprzecznie w tym sensie magnetyczny, że przy pomocy tej siły później mogłem sam nauczyć się posługiwania wahadłem. Tak więc przez magnetyczne leczenia można każdego, kto tego pragnie, a jest czystego serca, tak zwanego ducha pasywnego, uzdolnić magnetycznie i radiestezyjnie. Pamiętacie, co mówił apostoł Paweł o Tymoteusza? Pochopnie na nikogo rąk nie wkładaj. I to, kochani, nie ma wcale tylko na myśli powołania do służby. Bo dalej mówi, abyś się nie stał uczestnikiem cudzych grzechów, tak? Weźcie w drugą stronę. Też pochopnie. Nie pozwalajmy na to, żeby ludzie, co do których nie mamy przekonania, nie znamy ich pochodzenia ani profesji, a żeby na nas wkładali ręce. Powiem wam, że im dłużej jestem człowiekiem wierzącym, tym jestem bardziej powściągliwy, jeśli chodzi o taką o to, aby ktoś na mnie wkładał ręce, ponieważ różne rzeczy się działy potem. Nie wiem, kto to jest do końca, nie wiem, jakiego ducha jest. Z ufnością idę do ludzi, do których znam, do wierzących, do których mam zaufanie, prawda? Pochopność może wiele kosztować. Także to działa w dwie strony. Nie wystawiajmy się też na nakładanie rąk ludziom, do których nic nie wiemy, nie mamy zaufania. Co winien uczynić chrześcijanin, kochani, już kończę. Gdy odkryje u siebie zdolności medialne, które umożliwiają mu na przykład posługiwanie się wahadłem, doktor Koch mówi tak. Gdy chrześcijanin odkryje w swoim życiu jakąś zdolność medialną, winien prosić Boga, aby mu tę zdolność zabrał. Pogląd niektórych teologów, że medialność może być oczyszczona, a następnie użyta dla służby w Królestwie Bożym, jest niebiblijny. Pokazuje nam to historia wróżki z Filipii. Pamiętacie Dzieje Apostolskie, która miała ducha wieszczego i chodziła za apostołem Pawłem i wrzeszczała na całą Filipię, że to są ludzie, którzy głoszą wam Ewangelię, drogę zbawienia. I od razu jej Paweł nie rozpoznał, ale był tak znękany po kilku dniach tym jej wieszczeniem, że po prostu w końcu odwrócił się i zgromił tego ducha, tak? Ducha nieczystego, ducha wieszczego. A więc to nie jest tak, że te zdolności medialne można oczyścić i użyć w Kościele do służby Bożej. Nie, to z tego trzeba pokutować po prostu. Powiedzmy sobie wprost, jest to grzech, z którego trzeba pokutować i od niego się odwrócić i prosić Pana Jezusa o oczyszczenie swoją świętą krwią. Jeśli chrześcijanin używa sił medialnych, staje się to winą, ja powiem wprost, staje się to grzechem wymagającą przebaczenia. Bracia i siostry, to wstęp zaledwie. Jeśli taka będzie wola Boża, będziemy kontynuować, bo jest mnóstwo tych zagrożeń. Ja tylko choćby wspomnę o jakże znanej homeopatii. Myślę, że każdy na tym miejscu wie, co to jest homeopatia, prawda? Pewne leki serwowane nam są lekami homeopatycznymi. Nie mają w sobie żadnej substancji czynnej. A jak są sporządzane? Więc pytanie, co działa, prawda? Jak nie ma żadnej substancji czynnej. A jak działają, to myślę, że w następnym etapie wam, kochanie, opowiem. Dodam tylko, że lekarz, który wypisuje wam leki homeopatyczne, musi wam o tym powiedzieć. Czy wyrażacie na to zgodę, że chcecie te leki przyjmować? To nie jest żadna łaska, jego obowiązek. Irydologia na przykład. Rozpoznawanie chorób w tęczówce oka. Dzisiaj była mowa, światłem ciała jest oko, tak? Kochani, to jest czysta szarlataneria. Ja wiem, że jest tylko jedna choroba, którą i ja rozpoznam. Dokładnie. Ja to rozpoznam nie tylko w tęczówce, ale na całej twarzy. Człowiek jest żółty i białkówka oka i tęczówka oka jest żółta. Wiadomo, że jest żółtaczka, prawda? Natomiast rozpoznawanie chorób, widzenie na przykład poprzez oko wątroby innych organów, w jakim stopniu są poddane chorobie, jest to czysta szarlataneria, tak? Jest wiele innych, ukryta joga. Dzisiaj chodzi się do gabinetów psychoterapii i nawet nie wiedząc o tym. I powiem wam, że chrześcijanie też tego korzystają. Czy na przykład serwowany jest tak zwany biofeedback. Co wam to mówi? Mi to nic nie mówi. Ale jak zacząłem grzebać w tym, okazuje się, że to jest nic innego jak joga. Joga ukryta pod tą nazwą, nie? Więc, kochani, diabeł jest sprytny. A Antychryst przyjdzie właśnie w taki sposób, żeby zwieść jak najwięcej kogo? Wybranych, wierzących. Bo tamtych już ma po swojej stronie, nie musi ich zwodzić, prawda? Żeby wyrywać z kościoła, kochani, jak najwięcej ludzi. Wizualizacja, jakże modna w niektórych zborach. Autowizualizacja. To jest wszystko okultyzm. Dzisiaj, kochani, czarownicę nie kojarzymy z miotłą. Nie. Czarownica dzisiaj siedzi, mając legalną pracę, w gabinecie, bardzo dobrze wyposażonym. Zarabia ogromne pieniądze. Jak podają niektóre źródła, że nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie na swoich seansach, ponieważ odbywa się to bardzo szybko jak powiedziałem, przez Skype'a, przez inne wynalazki, rzeczy XXI wieku. I te pieniądze są nabijane, prawda? Ludzie chcą mieć szybką odpowiedź, bardzo szybką odpowiedź. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Co jutro? Czy mam wchodzić w interes? Czy mam tego zaniechać? Czy to jest partnerka na całe życie? Czy to może być moja żona? Kogo się pytamy, kochani, młodzi ludzie? Boga się pytamy. A Bóg udziela odpowiedzi? Mi udzielił, 2 tygodnie czekałem. Długo. Pastor mówi, że długo, ale kochani, nie chcę mówić, bo moja żona zaraz się czuje niezręcznie, ale modliłem się taką modlitwą. Mówię, Panie Boże, daj mi taką żonę, jaką opisałeś w 31 rozdziale przypowieści Salomona. Tam jest napisane, trudno o taką. Już oczy spuściła. Ale jej wartość przewyższa perły. Ja mówię, skoro napisałeś, że trudno o taką, to znaczy, że masz ich, ale masz niewiele. Ale są takie, nie? A ponieważ ich było niewiele, to dał mi żonę z odległości 600 kilometrów, bo bliżej nie było. Siostry się uśmiechają. Kochani, czy nie ma Boga w Izraelu? Zwracamy się do jednego źródła. Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On ma odpowiedź na każde nasze pytanie. On wie o wszystkim, o naszych potrzebach, troskach i nawet o tych takich codziennych, drobnych, jak bicie czy kopanie studni. Nie dajmy się wprowadzić też w błąd. Bądźmy też dociekliwi, jak na przykład bracia w Berei. Pamiętacie, jacy byli dociekliwi? Wszystko sprawdzali. Czy tak się mają rzeczy? I że, jak wspomniałem, pod przykryciem różnych dziwnych nazw, często anglojęzycznych, są ukryte rzeczy, nawet byśmy się nie domyślali, na przykład jak powiedziałem o tym biofeedbacku, prawda? To jest yoga. Albo relaksacja. No fajnie brzmi, prawda? Medytacja. I wiele podobnych. Medytacja transcendentalna. To wszystko ma korzenie w hinduizmie. Makro, mikrokosmos. Ale kochani, o tym, jeśli Bóg pozwoli, to będę mówił następnym razem. A dzisiaj już na tym etapie zakończę, bo temat, jak powiedziałem, to jest temat rzeka. W jaki sposób diabeł chce wyprowadzić w pole wybranych i postawić ich nogi poza wąską ścieżką, która jest przepaścią dla naszego duchowego życia. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.